Państwa i moim gościem jest Dominika Łabęcka. Dzień dobry.
Serwus, dzień dobry.
Krakowianka z wyboru, słupszczanka z urodzenia.
Urodziłam się w Słupsku, natomiast pochodzę z Główczyc, czyli kawałek dalej, stąd. Liceum tutaj spędziłam i chyba najbarwniejsze lata mojego życia.
Ja myślę, że najbarwniejsze lata twojego życia to są te w Krakowie, patrząc na zdjęcia, które umieszczasz na profilu facebookowym, bo państwo tego nie wiecie, ale Dominika Łabęcka to jest kolorowy ptak. To jest człowiek tak piękny, pięknie ubrany i człowiek, który jak wchodzi do pomieszczenia, to się robi jasno. Słońce, proszę państwa, wchodzi wtedy. Skąd ta miłość do mody?
Ja tego nie wiem. Bardzo dziękuję. Te przemiłe słowa zawsze są dla mnie wielkim komplementem i już umiem nawet dziękować za nie, bo większość z nas niestety nie potrafi i zaprzecza, a nauczyłam się...
Albo się czerwieni,
ale tam czerwienić się to jeszcze nic złego. Najgorzej wtedy, kiedy się zaprzecza. Ja nie wiem, czy ja mam miłość do mody. Mnie się zdaje, że ja mam bliżej mnie jest do sztuki niż do mody. Ta moda to wyszła przy okazji. Ja po prostu w pewnym momencie, widząc to, co jest w sklepach, używając tego i dostrzegając, jak to szybko się zużywa i jak traci jakość, postanowiłam sama szyć. Tak naprawdę w ogóle nie śledzę trendów. W ogóle. Nawet nie wiem, jakie kolory są modne. Po prostu widzę jakiś materiał. Biorę całą belkę, bo ja już wiem, co z tego powstanie. A potem w pracowni powstają jeszcze inne rzeczy. Ja się w to pakuję, robię sobie w tym zdjęcia, a tak naprawdę to dlatego, że kiedyś ktoś na mnie coś zobaczył i poprosił o taką samą rzecz, więc pomyślałam, że może z tego skorzystać reszta świata. Te zdjęcia, które albo sama robię, albo robi mi mój mąż, zamieszczam w mediach społecznościowych i wtedy może sobie rzesza madamek skorzystać, czyli zamówić u mnie coś na swoją miarę.
No właśnie, ale to ja muszę państwu zdradzić, że oprócz tych żakardów pięknych i tych dzianin, które są u ciebie, jest też dużo malunków, ja to tak nazwę, rysunków, czyli są personalizowane rzeczy dla klientek i te chyba są najciekawsze.
Tak, to prawda. Teraz może trochę mniej maluję na ubraniach, chociaż...
Buty, ja muszę dodać, też malowane.
Buty. Tak, ja współpracuję z taką firmą polską, którą znam od 20 lat, od czasów liceum, a parę lat temu jedna z madamek, bo ja tak nazywam moje klientki kochane, zauważyła reanimowane przeze mnie stare właśnie takie skórzane buty, które nazywam ciżemkami i zapragnęła. Ja nawiązałam współpracę z tą polską firmą, maluję to, co sobie dana madamka zażyczy i o ile ja to oczywiście potrafię namalować. I też właśnie takie sfatygowane buty daje im nowe życie i tak się zaczęło z butami, natomiast ja całe życie malowałam. Zawsze.
To skąd ta pedagogika specjalna po drodze? Bo ja to muszę państwu zdradzić, że przed rozmową na antenie rozmawiałam z Dominiką i wiem, że była pedagogika, że była praca z dziećmi z autyzmem, a teraz jakby kierunek...
To prawda, ja już wyjaśniam, bo to jest w ogóle taka historia, ja sobie zawsze myślę o tym, że jednak natury się nie da oszukać i historia zatoczyła koło. W klasie maturalnej, a chodziłam tutaj właśnie w Słupsku do liceum imienia Adama Mickiewicza, pojechaliśmy na rajd grunwaldzki, który się odbywał w Krakowie. W liceum i chyba jeszcze w trzeciej klasie robiłam takie wyjazdy, w sumie to bardziej dla siebie, do Przytocka, do takiego ośrodka Caritasu, gdzie byli chłopcy z upośledzeniem umysłowym. Oni mnie bardzo ujmowali, ja się spełniałam, lubiłam tam jeździć, organizowałam jakieś zbiórki, czasami towarzyszyli mi moi koledzy i koleżanki z klasy i tak sobie pomyślałam, że ja mogłabym pracować z takimi ludźmi. Na tym rajdzie grunwaldzkim poznałam takiego chłopaka, z którym się bardzo długo przyjaźniłam i opowiedziałam mu o swoim dylemacie, że ja nie wiem, czy Akademia Sztuk Pięknych, a wtedy do Krakowa, jak pojechałam, to oczywiście pobiegłam. Nawet do tej pory mam terpentynę, którą kupiłam na terenie Akademii. Był tam taki sklepik. Czy ta pedagogika specjalna? I on mówi, słuchaj, no to jak nie wiesz, no to wybierz sobie tą pedagogikę specjalną, będziesz robiła coś dobrego, takiego dla świata, a malować będziesz w ramach hobby. I rzeczywiście wtedy taką decyzję podjęłam i to przez wiele lat się sprawdzało i hulało i ja jestem pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem z wykształcenia, terapeutą również. Pracowałam w poradni dla dzieci z autyzmem, potem w klasach integracyjnych w szkole podstawowej. Cały czas będąc blisko sztuki i realizując się i działając na różnych polach związanych ze sztuką, aż w końcu zatoczyła historia koło. Zamieszkałam w Krakowie i postanowiłam nie przegapić tej szansy, tylko do Akademii się wystarać i się dostać.
Się udało i nawet dyplom już masz w rękach. Jak wyglądała twoja praca dyplomowa na uczelni?
To była wyjątkowa rzecz, dlatego że te 2 lata na uczelni to był pewien proces. Nawet nie wiedziałam o tym, że jestem w procesie tak potężnym, wewnętrznych jakichś zmian, które we mnie następowały. One wynikały z czegoś oczywiście. Właśnie to było tak, że profesor podsumował, korygując moje obrazy, powiedział, że jakby nie może patrzeć na nie w oderwaniu od tego, co widzi w moich mediach społecznościowych i widzi tam ten wszechobecny, radosny wizerunek, a jak patrzy na te obrazy, to widzi wielki smutek i dużą kruchość. Te słowa wywołały we mnie taki dygot i drżenie, że ja przez wiele tygodni nosiłam to w sobie. Potem asystent mojego profesora zaproponował mi właśnie obronę dyplomu jako performance. I ja to chwyciłam bardzo szybko. Widocznie to na tamten czas było doskonałe. Rzeczywiście zrobiłam performance, byłam królową Kier, która...
W Krakowie, dodam, proszę Państwa.
W Krakowie. Siada na wielkim tronie, która ścina głowy, która jest nieprzejednana, sroga, zła i potem nagle odkrywa swoje kruche oblicze. Zdejmuje królewskie atrybuty, zdejmuje kryzę, zdejmuje ten czerwony czerep, suknię, siada, moczy nogi w misce i staje się zupełnie zwyczajną osobą. To było dla mnie tak trudne, że jak o tym myślę, to do tej pory mam gęsią skórkę. I potem drugi raz ten performance zrobiłam właśnie w czasie dyplomowej imprezy na Stolarskiej w tej mojej galeryjce.
Skąd pomysły czerpiesz?
Ze świata. Tak sobie myślę. Często takie pytanie jest mi zadawane i ja...
Ale tylko dlatego, że bardzo wielu z nas nie ma odwagi na to, żeby własne pomysły, własne czy inspiracje, które gdzieś do nas docierają, przekładać na właśnie sztukę, na zrobienie czegoś twórczego. Bardzo często to też jest tak, że to zostaje w szufladzie.
Tak, ja myślę, że tak, tylko mnie samej też jeszcze brakuje takiego rozmachu. Ja ciągle wierzę, że to się stanie. Natomiast rzeczywiście te 2 lata w akademii dały mi i ci wspaniali profesorowie i nasi wykładowcy, oni to byli ludzie, którzy nie głaskali nas tam, broń Boże, ale nie podcinali nam skrzydeł, korygując nasze prace. I to było cudowne, bo nie wiem, czy byłabym w stanie bez tych 2 lat nazwać siebie artystką. A teraz sobie myślę, kurczę. Zresztą powiedziano mi też, że ja do akademii przyszłam już jako ukształtowana artystka. To był największy komplement, jaki tam usłyszałam. Natomiast no, to była wielka lekcja. Te 2 lata u boku fantastycznych pedagogów, u boku fantastycznych artystów. Mam nadzieję, że teraz będę miała jeszcze większą odwagę na to, żeby realizować swoje pomysły. Ja myślę, że hamuje nas to, co mamy w głowie, bo im więcej mam luzu w sobie z wiekiem, tym łatwiej mi jest choćby wyjść na ulicę ubraną, tak jak na przykład dzisiaj. Ale pamiętam czasy, kiedy sama siebie strofowałam. Bo tak jesteśmy nauczeni, bo tak nas wychowano, bo widzimy nie zawsze przyjazne spojrzenia.
Często też spotykamy się z komentarzami, ale to bardziej w sieci. I o tym też chciałabym powiedzieć, że więcej odwagi mają ludzie napluć na buty drugiemu online, niż tak twarzą w twarz tak naprawdę. Częściej jednak na ulicy spotykają nas komplementy, niż to, że ktoś powie, Boże, jakie ma pani brzydkie, nie wiem, buty, okulary.
Tak, to prawda. To jest też dla mnie taka duża inspiracja właśnie, że świat ten rzeczywisty i świat internetowy i im bardziej ktoś tam w tej sieci próbuje mnie do ściany przycisnąć i poddusić, tym bardziej ja się po prostu nie daję. Ale masz rację, absolutnie to tak jest. Mamy dużo większą odwagę na to, żeby sobie przykrości prawić albo uwagi, na które nikt nie czeka i tak naprawdę wyraża zdanie negatywne o nas, o naszym ubiorze, a my wcale nie pytaliśmy, niż idąc po chleb, a takie usprawiedliwienie dla przykrego komentarza, że wystawiłaś zdjęcie, to licz się z komentarzem, czy z negatywną opinią, w ogóle mnie nie przekonuje, dlatego, że wychodząc rano do pracy, czy wychodząc po chleb, po bułki, wystawiamy się na widok publiczny i jakoś nikt nie ma specjalnie odwagi, żeby nas obrzucać błotem, a w internetach jak się patrzy.
To nie ma hamulca, nie?
Nie ma, ale ja zaciągam im ten ręczny hamulec, dlatego, że ja uważam, że jeżeli ktoś jest na moim profilu, to jest gościem. Jeżeli ja nie pytam o zdanie, to ty nie masz prawa mi mówić negatywnych komentarzy, bo to jest nieeleganckie. Jeżeli ja zapytam, to owszem, wtedy muszę się liczyć z tym, że ktoś wyrazi swoją opinię, która będzie zupełnie niezgodna na przykład z moim poczuciem estetyki. Wtedy ma do tego prawo. Natomiast wtedy, kiedy nie pytam, właśnie to jest ta granica. Twoja wolność słowa kończy się tam, gdzie ja stawiam granicę, a granicą jest nie postawienie pytania, co sądzisz na przykład o mojej grzywce, bo to w ogóle swego czasu było bardzo komentowane. Ja tą grzywkę tak lubię. I też tak się często zwracam do tych moich kochanych madamek, które moich klientek, które tam są zwykle bardzo życzliwe dla mnie, żeby się nie dały, żeby nie pozwalały odbierać sobie radość, bo rzeczywiście było tak, że wstałam rano, popatrzyłam do lustra i sobie myślę, nie jest źle. Lecę do pracy, robię sobie w międzyczasie zdjęcie, zamieszczam je, dlatego że w ten sposób się witam z tymi moimi klientkami w mediach społecznościowych, a tutaj ktoś po prostu mi mówi, że nie przystoi mi taka grzywka i ja po prostu robię wielkie oczy, a ktoś mu wtóruje i sobie myślę, oh my goodness, nie, tak to nie będzie, no nie. Ja mam dobry humor i ty mi go psujesz, w imię czego? Ktoś cię pytał? Ja myślę, że jeżeli nie jesteśmy pytani, to jedyne, co możemy zrobić, to tylko mi coś miłego powiedzieć albo zamilknąć. I też taką dewizę mam, żeby jednak nie przegapić okazji, żeby się zamknąć. Ktoś to mądry kiedyś powiedział, że milczenie jest złotem.
Butik w Krakowie. Łatwo, trudno jest się zebrać w sobie, żeby podjąć decyzję o butiku, bo to koszty, to wiadomo. Bo to trzeba wybrać miejsce, bo to trzeba mieć asortyment na stałe taki, żeby ktoś, kto wejdzie, miał wybór. Ciężko się organizuje taki butik?
No pandemia to w ogóle był czas ciężki, ale z drugiej strony, gdyby nie ta pandemia, to nie miałabym szansy otwarcia tej galeryjki, tego butiku. Ja cały czas prężnie działałam w sieci, dzięki temu przeżyłam pandemię bez większego uszczerbku. Natomiast zawsze sobie myślałam, po doświadczeniach różnych innych, bo też to kiedyś tam próbowałam z restauracją w Gdańsku wiele, wiele lat temu i to była taka bardzo sroga lekcja. Wiedziałam, że nie otworzę sklepu czy butiku stacjonarnego, jeśli nie będę miała gwarancji 100% doskonałego miejsca. I pandemia mi takie miejsce umożliwiła, bo Stolarska w Krakowie blisko rynku jest świetną, fantastyczną ulicą. Było to wyzwanie i nadal jest, bo jednak pokłosie pandemii ciągle jest widoczne. Jest dużo mniej turystów zagranicznych, w których Kraków obfitował przez ostatnie lata, ale pomyślałam też sobie, że to się w końcu ustabilizuje i to jest świetna też baza wypadowa dla sesji zdjęciowych, jakie robimy. Długo to remontowaliśmy, powstała perełka, którą pomogła mi moja znajoma architektka urządzić. Jest to miejsce wyjątkowe, ono jest maleńkie, ale tam jest jak w bajce. Rzeczywiście kosztowało mnie to dużo energii, szczególnie, że ja kończyłam studia w tym samym czasie. W związku z tym to mnie wyeksploatowało bardzo, ale jest otwarte już praktycznie większość tygodnia, bo wcześniej tylko w weekendy było, a teraz jest od czwartku do niedzieli i docelowo będzie cały tydzień. Dużo więcej pracy mamy, to prawda, i wiem też, że tam muszą być drobne rzeczy, po które wejdzie turysta, który sobie akurat przyjechał na chwilę, albo klientka, która przyjechała i chce się tylko przywitać i chce jakąś pamiątkę, jakiś drobiazg. Na pewno, chociaż nie wiem, jak to będzie kiedyś, ale nie chcę mieć takich nie chcę, żeby to był sklep z pamiątkami. To ma być po prostu moja autorska galeryjka i tak to będzie. Mam nadzieję, że teraz będę mogła też trochę więcej poświęcić się malarstwu. No, bo ten dyplom już mam i nie ma żartów. Tak sobie myślę, moja koleżanka serdeczna, która wczoraj przyjechała na chichoty, mówi, no, jest dyplom, żarty się skończyły. Ja nie kończyłam akademii, a jej mężczyzna mówi, a ja nawet nie zacząłem. To mi się bardzo podobało, natomiast rzeczywiście mam nadzieję, że będę tam takie nie tylko wielkie formaty malować, ale też drobne rzeczy, które będą dostępne, że na tyle prosto i łatwo i niedrogo, że będzie można sobie do walizki włożyć, zabrać ze sobą do domu. A jeśli chodzi o odzież, to tam jest namiastka tego, co ja zamieszczam w mediach społecznościowych, bo głównie szyjemy na wymiar. Naszą taką zasadą jest jakość i niezaśmiecanie też środowiska, dlatego nie szyjemy jednego modelu we wszystkich rozmiarach i potem, żeby to po prostu leżało, tylko jeżeli...
Nie sieciówka.
Nie. Jeżeli ktoś ma potrzebę, komuś coś w oko wpadnie i pokocha jakąś tam sukienkę, to wtedy ja dokładnie instruuję, co i jak trzeba zmierzyć i wtedy działamy i to jest dokładnie to, co ma być. Na dokładnie takie ciałko, które tego potrzebuje.
Słupszczankom, tym młodym zwłaszcza i tym dużym, ja bym chciała, żebyś dodała odwagi w tym, żeby spełniać siebie, żeby dążyć do swojego celu, tak jak zrobiłaś to ty. Najważniejsze rzeczy, o których trzeba pamiętać w takiej sytuacji. Coś nam chodzi po głowie, nie w szufladę?
Tylko do świata. Mnie po prostu noga się ciągle rwała do świata i część zdjęć, które sobie zamieszczałam i robiłam i zamieszczałam porannych z kawą, to gdzieś tam noga moja fikała i tak sobie pomyślałam, że to był taki może podświadomy manifest, żebyśmy jednak nie chowali się, tylko do świata się rwali, bo świat to my, jesteśmy ze sobą połączeni i to jest cudowne, że możemy światu dać dużo i ten świat tak samo dużo nam daje. Myślę, że ta luźna guma, bo to też było takie hasło, które ja bardzo często powtarzałam, często nam się spina, ale żeby życie przeżyć, fajnie, trzeba ją poluzować, a my jesteśmy tak naprawdę tutaj na chwilę. Też często o tym staram się pamiętać, że może nas trafić szlak jutro i teraz po prostu nawet nie użyliśmy tego życia nawet tej kiecki pięknej, która w szafie jest i czeka na lepszą okazję, nie założyliśmy, nawet tych perfum pięknych, które na specjalne okazje mamy, nie użyliśmy, więc trzeba żyć już teraz i ubierać się też tak, jak nam w duszy gra, bo ja nie mam nic przeciwko temu, żeby chodzić ubranym na szaro, pod warunkiem, że się w tym dobrze czujemy, ale do odważnych świat należy i tak naprawdę chyba to jest cudowne, że możemy światu dać taki promyk od siebie, namiastkę naszego, nawet trudno mi to określić, ale mam wrażenie, że jak idę tak kolorowo ubrana, to też ludzie
się śmieją.
I to jest raz jeden w życiu zdarzyło mi się, że ktoś mi bardzo, ale myślę, że ta osoba była chora, brzydko mnie skomentował, ale zwykle wszyscy się uśmiechają i też podchodzą. I wiem, że chyba tam gdzieś chochlik w duszy się czai. Taka pani, która komplementuje mnie, być może chciałaby tak też wyjść ubrana, ale nie ma odwagi, więc pamiętajmy, że do odważnych świat należy, a życie jest bardzo krótkie i jak nie teraz, to kiedy?
Dominika Łabęcka, Państwa i moim gościem, kłaniam się, do usłyszenia.
Dziękuję pięknie, było mi bardzo miło.